Ja oczywiście powiem tak, no to się nie da jakiegoś studium zrobić w kilkadziesiąt minut. Bardzo wam polecam, jeśli ktoś w ogóle chciałby sobie, czy tam, nie wiem, czy rozmawia z kimś, ze znajomym katolikiem, jest taki kanał na YouTube, Tajemny Plan, i tam no, głosi człowiek Fabian Błaszczykowski, coś takiego. To jest człowiek, który był zakonnikiem, jezuitą, księdzem, liderem odnowy w Duchu Świętym, zresztą pod wezwaniem Maryi założył tą odnowę. I dziś jest liderem jakiejś społeczności po prostu. On wyszedł z tego kościoła, tak? I tam jest jego takie nauczanie, kult maryjny, Biblia, prawie 4 godziny. Także potężne, powiem, jeszcze nie spotkałem się, żeby ktoś tak dokładnie w to wszedł. I on bierze wszystko, dokumenty z różnych soborów, z Watykanu, bardzo dokładnie to wszystko pokazuje i konfrontuje to z Biblią. Fantastyczne. Wiecie, prawie 30 tysięcy wejść już ma. To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Myślę, że to jest dobre, żeby ludzie to oglądali. Ja tak dzisiaj mówię, parę myśli w tym temacie się odniosę, bo to też jakoś dotyczy mnie osobiście, mojego świadectwa, mojego życia, bo ja gdzieś się z tym duchem spotkałem kiedyś, kiedy byłem niewierzący. Dotykało to mojego życia. Ale wiecie, zacznę z Mateusza 16, bardzo znany taki fragment, kiedy Jezus się pyta uczniów, za kogo mnie uważają ludzie, tak? I różne są pomysły za Jana Chrzciciela, to jest werset 14, za Eliasza, jeszcze nie za Jeremiasza, za jednego z proroków, a on im mówi, a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł, tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu, błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz w ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Tyle może. I wiecie, kiedy Jezus był na ziemi, apostoł Jan mówi o tym, że Syn Boży objawił się, by niszczyć dzieła diabła, by zniszczyć dzieła diabelskie. I można całą jego służbę i nauczanie, usługiwanie ludziom po prostu mocą ducha, uzdrawianie, uwalnianie, to wszystko, to można powiedzieć, ogólnie Jan to nazywa, że Jezus przyszedł i niszczył dzieła diabła w życiu ludzi, w ich rodzinach, tak? Ci, którzy poddawali się jego usłudze. I wiecie, tutaj, kiedy Jezus, to jest pierwszy werset, gdzie Jezus w ogóle coś wspomina o Kościele i on mówi, że mówi, ja zbuduję mój kościół, którego bramy piekła nie przemogą. I teraz Derek Prince, wiecie, bo z tego tłumaczenia tak wynika, to jest taki obraz, że bramy nas nie przemogą, że my tu siedzimy zamknięci, mamy jakieś bramy i diabeł nas atakuje, ale nas nie przemoże, bo z nami jest Bóg. Ale Derek Prince, tak, który był nauczycielem greki, mówi, że tu absolutnie z greki to nie wynika. Ale grecki przekład dokładnie mówi o tym, że to Kościół atakuje bramy piekła i bramy piekła nie wytrzymają przed naporem Kościoła. Więc Jezus tutaj mówi o tym, że kiedy Jego już nie będzie, ale będzie Kościół, to Kościół przejmie zadanie, aby niszczyć dzieła diabła. Tak? Różnie nam z tym wychodzi, różnie wychodziło w historii Kościoła z tym. Ale to było zadaniem Kościoła i to jest zadaniem Kościoła. I też tutaj Jezus mówi o tym, że on fundamentem, na który będzie budował swój Kościół, to jest objawienie, które przychodzi prosto od Boga do jego uczniów. Oczywiście fundamentalnym objawieniem jest to, że Chrystus, Jeszua, tak, był Mesjaszem. Ale generalnie, dlatego że wiecie, to wszystko, co potem nazywa się nauką apostolską, oni to wszystko otrzymywali przez objawienie. I teraz weźmy 1 Koryntian, 8 rozdział. I Paweł to takie stwierdzenie wrzuca, 4 werset. Co więc dotyczy spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że nie ma bożka na świecie i że nie ma żadnego innego Boga oprócz jednego. Bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi, i dlatego jest wielu bogów i wielu panów, wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. To jest wyzwanie, wyznanie apostolskie. On mówi dla nas i mówi tutaj o Kościele. Mówi, że chociaż są, mówi, oczywiście, są tak zwani bogowie i panowie, wiele, w każdych narodach znajdziesz przeróżne bóstwa, ale mówi, dla nas, jako dla Kościoła, istnieje jeden Bóg Ojciec, Pan wszystkich, który wszystko stworzył, i jeden Jego Pan, jeden Pan, którego On ustanowił, Jego Syn, Jezus Chrystus. Okej? Okay? To jest proste, prawda, dla nas. I dla pierwszego Kościoła też to było proste. Kiedy on tu mówi o różnych bogach wtedy, różnych bożkach, różnych panach, on mówi o pogańskich bóstwach. Tak? Wiemy, Paweł na przykład poszedł do Efezu, tam przechadzał się, widział te różne pomniki, różne bóstwa były i tak dalej. Potem była konfrontacja wielka, jest Artemida Efeska, tłum krzyczał, tak? Miał konfrontację. Ale wiecie, w pewnym momencie stało się coś takiego, to jest naprawdę, moim zdaniem, siły, z którymi walczymy, nie są głupie. To, co ja czytałem, że te bramy nie przemogą, wiecie, te moce ciemności, o których Paweł mówił w Efezjan, że my mamy ciągły bój ze zwierzchnościami. Są dwa królestwa, my jesteśmy włączeni w tą bitwę, która toczy się na ziemi. I wiecie, te siły nie są głupie. I wtedy było wszystko prosto. Paweł mówi, my jesteśmy chrześcijanie, dla nas istnieje jeden Bóg, Ojciec. On mówił tutaj o Bogu, którego wcześniej nazywał Bogiem Izraela, tu nazywa już Bogiem Ojcem, tak? Ale to jest ten Bóg, jeden Bóg, którego wierzył Izrael. Bóg, którego bardzo łatwo nazywali, wiecie jak? Ten, który stworzył wszystko. Kiedy oni w Starym Testamencie mówili, bo było wiele bogów, on mówi, dobrze, ale my wierzymy w Boga, który stworzył niebo i ziemię. A wy w jakich bogów wierzycie? Bo nasz Bóg jest tym, który stworzył wszystko. I on tutaj właśnie to samo mówi w tym fragmencie. Mówi, dla mnie, dla nas, chrześcijan, jest jeden Bóg. Ten, który stworzył wszystko. Jeden Pan Jezus Chrystus, tak? Ale wiecie, i to jest ciekawe, że w tak zwane chrześcijaństwo wróg wprowadza kult czegoś, co Paweł tu nazywa bożka, i to się staje częścią tak zwanej wiary chrześcijańskiej. No to jest zagrywka naprawdę niesamowita. I do dzisiaj, wiecie, miliony na świecie tak zwanych chrześcijan czczą coś, co w nauczaniu apostolskim, w pierwszym kościele byłoby niedopuszczalne kompletnie. I ludzie są zwiedzeni. Jak to się stało? No to jest długa historia. Ja w wielkim skrócie powiem. Stało się to tak, wiecie, pierwszy Kościół, tak jak Jezus zaplanował, to co też on miał tą rozmowę z Piotrem, że paś owieczki moje, ja odchodzę, dbaj o nich, tak? I wiecie, jedną z podstawowych rzeczy to jest utrzymywanie prawdy, zdrowej nauki. Pierwszy Kościół, czytamy, trwał w nauce apostolskiej. Kim byli ci apostołowie? To byli przede wszystkim, można powiedzieć prosto, ludzie, którzy naprawdę mieli prawdziwą relację z Bogiem. I ludzie, którzy naprawdę słyszeli Boga. Ludzie, którzy żyli życiem poświęconym Bogu, czystym, świętym życiem i byli w takiej łączności, że Duch Święty dawał im zdrową, czystą naukę z Bożego serca. I oni tą naukę przekazywali Kościołowi i w ramach tej nauki chcieli paść Kościół i chronić Kościół. W tej zdrowej, czystej, apostolskiej nauce. I czytamy, kiedy oni kiedyś wybierali, wiecie, diakonów czy starszych, też jakiś miał być poziom życia, tak? Znamy to. Miały być cechy, które wskazują, że ci ludzie żyją dobrze z Bogiem, żyją pobożnym życiem z Bogiem. Starszy, jest napisane, Paweł daje wskazówki, ma być dobry nauczyciel. Mówi, który będzie dobrze wykładał słowo, ale też będzie w stanie obronić zdrową naukę przed atakami, które przychodzą, przed różnymi zwiedzeniami. I tacy ludzie, dopóki była ta ochrona apostolska, byli wybierani ludzie we właściwy sposób, jako pasterze kościoła, jako starsi, tak, biskupi, jakkolwiek, nie ma znaczenia, jak to się nazywało. Ale ci ludzie, dopóki oni trwali w tej zdrowej nauce i w relacji z żywym, prawdziwym Bogiem i byli pełni Ducha Świętego, to było ochroną. Ale niestety z wiekami to słabło. Aż dochodzimy właśnie do Konstantyna, o którym już nieraz tu wspominaliśmy, który, to trzeba to jasno zrozumieć, on wtedy wezwał na ten sobór nicejski wszystkich ówczesnych liderów Kościoła, poza Żydami, bo ich nie wezwał. Żydzi nie mieli prawa tam wstępu. Ale rozumiecie, to byli, wyobraźcie sobie, normalni liderzy Kościoła. Nie było innego Kościoła. Kościół Chrystusowy to był. I on ich wzywa. I odcina wszystko, tak, od mesjaństwa i tak dalej, to zasmuca na pewno Ducha Świętego, w ogóle pewne różne rzeczy ustanawia i potem jest już coraz gorzej. Potem jest już coraz gorzej. I wiecie, ja miałem znajomego, który jako katolik przeczytał 4 tomy historii Kościoła katolickiego napisanej przez księży, jako encyklopedię. On wszystko przeczytał i powiedział tak. Mówi, słuchaj, w to się nie da wierzyć. Nie da się wierzyć. To jest właśnie historia, jak wyglądała sukcesja niby przekazywania papiestwa i tak dalej. Mówi, słuchaj, mówi, to jest rzeźnia. Ja nie czytam tego całego, myślę, że nie będę czytał, tak? Ale on se zadał trud, że naprawdę przeszedł przez te 4 grube, potężne księgi. I mówi, w to się nie da wierzyć. Tam, mówi, było tyle nieprawości, tyle oszustw, tyle podstęp, zabójstw. Rozumiecie, co się stało? Do liderstwa zaczęli dostawać się ludzie nieodrodzeni w ogóle z ducha, mający chore ambicje po prostu, jakieś polityczne, materialne. I ci ludzie zaczęli po prostu dominować nad tak zwanym kościołem. I w pewnym momencie po prostu wprowadzają różne kulty. I jest w pewnym momencie, pojawia się uchwalony przez tak zwanych tych liderów kult maryjny, tak? I do dzisiaj po prostu jest to, ja już mówię, też nie chcę o tym mówić, bo myślę, że większość z was wie, tak? Że tak naprawdę ten kult jest połączony z różnymi boginiami, tak? Myślę, że tutaj to mówię. Nie chcę o tym mówić, bo to dużo czasu by zajęło. Ale w każdym razie to w taki sposób to się stało. I do dzisiaj to istnieje. Czy to jest ważne? Tak. Zaraz ja chcę przeczytać, dlaczego to jest ważne. 10 rozdział tego mojego listu. Pierwszego Koryntian. Paweł tutaj zaczyna o tym, że opowiada historię o Izraelu, o ich wyjściu z Egiptu, o ich drodze, o tym, że po prostu grzeszyli po drodze, tak? Różne sądy ich dotykały. I potem 11 werset on mówi, a to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu, jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. I potem 14 werset mówi tak. Przeto najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Przemawiam jak do rozsądnych. Rozsądźcie sami, co mówię. kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Wiecie, tutaj to słowo społeczność, to jest słowo koinonia. To jest słowo koinonia. Ono dosłownie, Strong je tłumaczy uczestnictwo, wspólnota, związek, połączenie. Okej? I dalej, ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Patrzcie na Izraela według ciała. Czyż ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Cóż wtedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem? Albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie. Chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność, i tu jest słowo koinonos. Tak naprawdę powinno być przetłumaczone, ale ja nie chcę, abyście byli uczestnikami demonów. Dosłowne tłumaczenie tak by brzmiało. Ja zaś nie chcę, abyście mieli byli uczestnikami demonów. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Albo czy chcemy Pana pobudzać do gniewu? Czyśmy mocniejsi od Niego? I tutaj jasno Paweł, wiecie, on porównuje bałwochwalstwo do uczestniczenia, do społeczności z demonami. I on jest w tym ostrożny. Mówi, czy to znaczy, że ci bożkowie są czymś więcej niż bożkowie? No mówi, nie, tak? Ale mówi, jeśli wy wchodzicie, mówi, w te różne rzeczy, w ofiarowywanie, w sprawy, które tam się działy, że były mięsa składane przed ołtarzami, tak, demonicznymi i później po prostu było to spożywane, on mówi, ja nie chcę, żebyście wy przez to byli tymi, którzy będą mieli udział z demonami. I powiem wam, ja na przykład, myśmy mieli takie doświadczenia, jak byliśmy w Wygnanowicach, kiedyś ktoś nam dom udostępnił, tam się dużo modliliśmy i my mieliśmy jeden dom na jednej górce, a na drugiej górce dom mieli krisznowcy. Był tak zwany Wisznudas, ich wodzo, który gdzieś tam brał Stany, w Stanach Zjednoczonych od jakiegoś guru nauki, przyjechał, ich setki przyjechały, akurat jak my byliśmy, to było, myśmy tam trochę mieli okazję poćwiczyć ewangelizację i żeśmy tam chodzili do nich, ale dokładnie, słuchajcie, to robili, myśmy to widzieli. Oni mówili, że są osoby u nich natchnione, które mają wizje demoniczne. No myśmy wiedzieli, że to są demoniczne, tak? Kriszny. Było to malowane i każdy posiłek, jaki spożywali, najpierw był składany przed tym obrazem ze zrozumieniem takim, że część duchowo tego posiłku spożywa po prostu ten Bóg, a resztę my jemy. I wiecie, co oni robią? Oni robią na przykład, i są chwaleni w gazetach za to, że na przykład karmili głodnych często. Ale wiecie, co oni robili? Oni najpierw to jedzenie całe poświęcali po prostu tym bożkom i później te skażone duchowo jedzenie brali i szli na ulicę i karmili. Pyszne jedzenie wegetariańskie. Tylko, że za tym coś szło. Paweł mówi tutaj, coś za tym idzie. Wiecie, moje doświadczenie właśnie w tym temacie jest takie, nie wiem do końca, dlaczego tak się stało akurat ze mną, bo jestem jedyny w rodzeństwie, który to przeżył. Myślę, że dlatego, że jako dwuletni chłopak miałem zapalenie opon mózgowych, prawie umarłem, cały byłem spuchnięty i lekarz w pewnym momencie już powiedział tak, że mówi, jak przeżyję, po prostu sam organizm zwalczy, nie jesteśmy w stanie nic pomóc. I wtedy wiem tylko tyle, że bardzo się o mnie modlono. Ja mam kochane babcie miałem, bardzo je lubię, nie chcę o nich źle mówić, ale w ich zrozumieniu modlitwy to szły do Marii. I prawdopodobnie tak myślę, że zostałem zawierzony w pewien sposób Maryi. Bozi. Żeńskiej odmianie Boga. Tak naprawdę powinno się mówić bogini. Bozia. No po prostu Bozia to jest od Boga, tak? Żeńska forma Boga, Bozia. Ale po prostu powinno być bogini, tak? Tak naprawdę. Ale wiecie, bogini brzmi tak, że no jak to połączyć z chrześcijaństwem? Nie bardzo się da. No to zróbmy Bozie, okej? I słuchajcie, i ja wyzdrowiałem dzięki Bogu, jakoś nie jestem skrzywiony psychicznie, tak mi się wydaje, tak? To już wasza jest ocena, ale mogłem być, bo naprawdę po takim, ale wiem, że mnie zresetowało, musiałem się od nowa uczyć mówić, chodzić i tak dalej. Całkowity miałem reset po prostu po tym zapaleniu opon mózgowych, ale dzięki Bogu jakoś, nie dzięki Bozie, ale dzięki Bogu jakoś z tego wyszedłem. Ale słuchajcie, stało się coś takiego, to było moje doświadczenie od kiedy nie pamiętam, z dzieciństwa aż do momentu nawrócenia, kiedy miałem 23 lata, że w snach nawiedzał mnie duch. Działo się to setki razy. To było tak okropne, że nie mam słów, żeby to wypowiedzieć. Nie mam słów. Nigdy nie widziałem tej postaci. Najczęściej to był taki głupi sen, się wydaje, że siedzę gdzieś w domu wieczorem, jest taka ponura atmosfera i nagle ktoś przychodzi, mówi z rodziny, mówi: Piotrek, ktoś do ciebie. I wiem, że idzie gdzieś postać do mnie. Nigdy tej postaci nie widziałem, zawsze widziałem, że to jest kobieta. Zawsze. I w momencie, kiedy ona tylko szła, przychodziła taka obecność w śnie demoniczna, że ja się budziłem i miałem zamiecioną noc. Byłem sparaliżowany. Jako 18-letni chłopak byliśmy na rejsie na Mazurach, w czwórkę spaliśmy na jachcie, który jest malutki. Wszędzie dookoła byli, tam był Sylwek między innymi. I wiecie, ja budziłem się i mnie nie było. Nie było mnie. Potrafiłem w wieku 18 lat ze łzami iść w nocy do pokoju, żeby u mamy posiedzieć w pokoju. A ja nie byłem kimś, kto się byle czego bał. Jeden instruktor z warsztatów stwierdził, który mnie prowadził 3 lata, że miał tylko jeden przypadek człowieka, którego nie złamał w życiu. I to byłem ja. Także ja nie byłem jakiś taki, wiecie, żeby nie wiadomo czego się przestraszyć. Albo się łatwo ugiąć. Ale powiem wam, nie miałem żadnych szans w tej walce. Żadnych. To było tak potężne i mówię, to było setki razy. Setki. I wiecie, kiedy się nawróciłem, to się skończyło. I potem około 2 lat po nawróceniu ten sen wrócił. I wrócił ten duch w tym śnie. I to jest ciekawe, bo w ogóle nie pamiętałem w tym śnie, że jestem wierzącym człowiekiem. W ogóle. To było dokładnie identycznie jak wtedy. I przychodzi do mnie po prostu ten duch i wtedy ja, nie pamiętając w śnie, że jestem człowiekiem wierzącym, nagle z mego ducha wychodzą słowa w imieniu Jezusa. I to odchodzi. I wtedy w tym śnie dzieje się rzecz, która się nigdy wcześniej nie działa, bo zawsze w tym momencie, kiedy ten duch przychodzi, ja się obudziłem i miałem zamiecione. Ale wtedy, kiedy w tym śnie wiem, że to był Duch Święty, przemówił w imieniu Jezusa odejdź, ja wtedy... Kiedy to odeszło, wchodzę do pokoju do mamy w tym śnie i my mieliśmy obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z pociętą twarzą taką, tak? Ja mówiłem zawsze, że to się przy goleniu zacięła. Już później, jak byłem wolny. Ona była taki duży, to nie było złoto, ale na kolor złoty, wymalowana, piękna oprawa. Wiecie, i w tym śnie ona... Był zawsze na ścianie, ale w tym śnie wtedy on stał tak jakby centralnie na stole. Ja wchodzę i mówię, mamo, to wszystko jest przez to. I pokazuję palcem ten obraz i budzę się. I wierzę, że przez ten sen Bóg mi pokazał, kto to do mnie przychodził przez te 23 lata. Duch Matki Boskiej Częstochowskiej. Także to nie są żarty. Wiecie, Jarek Bagiński, ksiądz, który stał się pastorem, wiecie, on mówi, że ostateczna rzecz, która zadecydowała już kompletnie, że zerwał z katolicyzmem, wiecie jaka była? On modlił się o ludzi, ludzie byli uzdrawani, niektórzy byli uwalniani. Działał Duch Święty w jego życiu, jak on już mówi, zaczął po prostu służyć Jezusowi, ale dalej miał tak jakby nie był do końca odłączony od katolickiego kościoła. Ale mówi, trafił mu się przypadek dziewczyny, która miała straszną depresję, straszną. I mówi, nie byłem w stanie jej pomóc. Mówi, modliłem się o nią, mówi, tyle razy. I to była jakaś jego znajoma, mówi, nic. I mówi, i wiecie, mówi, jakie świadectwo usłyszałem po tym modlitwie. Została uwolniona w jednej, bo on ją mówi, wiesz co, idź jeszcze może do takiego człowieka Andrii Stypanów w Warszawie. Ona poszła. I została uwolniona bardzo szybko. Andrii powiedział, wiesz co, weź zdaj mi ten medalnik z Marią. I ona go zdjęła. I została natychmiast uwolniona od depresji. Paweł tutaj, wiecie, mówi w tym fragmencie, że kiedy po prostu w jakiejś formie zaczynasz czcić bałwany, to za tymi bałwanami są duchowe istoty, które będą miały przystęp do twojego życia. O tym on tutaj mówi. To jest bardzo jasne, rozumiecie, co on tu mówi? Mówi, jeśli będziesz w jakiejś formie czcił te bałwany, to demony, które za tym stoją, będą dotykać twojego życia. I ten sam rozdział, list, 12 rozdział, Paweł mówi tak do Koryntian. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, iż gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Dlatego oznajmia wam, że nikt przemawiając w Duchu Bożym nie powie, niech Jezus będzie przeklęty. I nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. I dalej wymienia, różne są dary łaski, lecz Duch ten sam, różne są posługi, lecz Pan ten sam, różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko, we wszystkich. I dalej tłumaczy rzeczy o darach ducha. I zobaczcie, to jest bardzo ciekawe, co on tutaj mówi. On mówi do Koryntian tak. Wy wszyscy kiedyś tak chodziliście do różnych bałwanów. Ale mówi, kiedy się nawróciliście, jaka nastąpiła różnica? Mówi, wy teraz zostaliście połączeni i wypełnieni z Duchem Bożym. I wiecie, co jest ciekawego? Kiedy właśnie czytamy tą historię Kościoła, to widzimy, że Duch Boży jest coraz bardziej odrzucany, coraz bardziej zasmucany, coraz mniej go słuchają i w końcu Duch Boży przestaje działać w Kościele. Tak historycznie było. I nagle pojawia się Maryja. Orędowniczka. Ta, która nas zrozumie. Ta, która nas pocieszy. Mało tego, ona kiedy się objawia, ja już kiedyś mówiłem o tym, co ona tam mówi, tak, ale to zwiedzenia są totalne, ale są inteligentne. Ale teraz posłuchajcie w ogóle sens cały. Pojawia się postać, która mówi, ja mam poselstwo do świata z Bożego serca. Czyją rolą jest? Czyją rolą jest przynosić poselstwo dzisiaj światu? Duch Święty. Dużo jest dzisiaj o Duchu Świętym mowy w Kościele katolickim? Dlaczego? Bo ktoś zajął jego miejsce. A wiecie, że w społeczności, ja znam co najmniej kilka społeczności, które otworzyły się na Ducha Świętego, już nie są w Kościele katolickim. Dlaczego? Bo Duch Święty przyszedł, zaczął przynosić prawdę, objawienie i nie dało się tego połączyć z kultem maryjnym. I to był jeden z podstawowych powodów. Nie da się. I tutaj Paweł to mówi. Mówi, wcześniej mieliście bałwany, ale mówi, dzisiaj macie Ducha Świętego. I wiecie, to słowo właśnie społeczność, o którym tam była mowa, że Paweł mówi, nie chce, żebyście mieli społeczność, tak, z demonami, to w 2 Koryntian 13:13 on właśnie mówi tak, niech łaska Pana Jezusa, miłość Boga i społeczność, to jest to samo słowo, Ducha Świętego będzie z wami wszystkimi. Wiecie, kiedy Jezus odchodził w Ewangelii Jana, on, to prawda, on mówił, że ktoś inny się pojawi. On powiedział, przyjdzie inny pocieszyciel. Przyjdzie ktoś inny. Bóg go pośle, ale to nie jest Maria. On tylko mówił o Duchu Świętym. I wiecie, kiedy oni żyli, w Ewangeliach czytamy, Jezus ciągle im tłumaczył różne rzeczy. Przychodzili, pytali się. I potem przychodzą Dzieje Apostolskie. I zobaczcie, co tam się dzieje. Duch Święty im objawił, Duch Święty ich poprowadził, Duch Święty im powiedział, Duch Święty im nakazał. Non stop. Przyszedł. Przyszedł ten, który miał przyjść. I w całych dziejach i w listach, w nauczaniu apostolskim nie ma nigdzie, że Maria coś powiedziała Kościołowi. Nic. Nic. Nie ma w ogóle. Nie ma. Ale w pewnym momencie, wiele wieków później tak naprawdę, odstępczy Kościół i odstępczy liderzy, tak naprawdę, żeby zawrzeć kompromis z poganami, których chcą wprowadzić pod swoją władzę, ustanawiają kult Marii dla ludzi. I powiem tak, to jest coś, z czym my walczymy. W pewnym sensie. Możemy to rozumieć, możemy nie rozumieć, ale żyjemy w takim świecie i w takim miejscu, że nas to na pewno dotyka w jakimś sensie. Ja mówiłem, wiecie, kiedy ja badałem kiedyś te rzeczy, ja byłem w szoku. Ja na przykład nie wiedziałem, dlaczego są pewne majówki, dlaczego to się zaczyna w takie daty, a nie w takie, a to w takie. To wszystko ma sens. To wszystko jest połączone z objawieniami maryjnymi. Wszystko ma sens. I ludzie po prostu dzisiaj, ja powiem, myślę, że to jest jedna z największych przeszkód w Polsce do nawracania ludzi. Naprawdę. Jest to duchowa moc, która ma wpływ na miliony. I bardzo często, nie wiem, czy wam się to zdarzało, ale to jest naprawdę. Rozmawiasz z kimś, rozmawiasz, głosisz Ewangelię, wszystko fajnie, ludzie wszystko przyjmują. I w pewnym momencie jest pytanie, ale co z Maryją? I kiedy ty zaczynasz mówić prawdę słowa, coś się w tych ludziach burzy. Coś się gotuje i nagle jest koniec. Nie chcą cię słuchać. Koniec relacji. Tak naprawdę, wiecie, to, co nawet ostatnio się wyprawiało, mówię, w tej kwestii, w Fatimie, tam się bardzo mało mówi o Bogu i o Jezusie. Bardzo mało. Myślę nawet, tak uważam, że dla wielu Polaków ona jest ważniejsza od Jezusa. Prawda? Nie no. Tak, no to tak, Zbyszku, tak. Tak. I teraz wiecie, ja mówię, ja nie chcę nikogo poniżać, rozumiecie? To nie jest mój cel w ogóle, tak? Żeby kogoś poniżyć. Pamiętam, jak kiedyś właśnie z Markiem i Zasią gdzieś jechaliśmy. Nie wiem, gdzieś chyba, mi się zdaje, że to gdzieś do Woli Piotrowej czy coś. I ja pamiętam, właśnie z tyłu sobie siedziałem, oni tam jechaliśmy razem. Marek kierował i przez różne wsie przejeżdżaliśmy. I to właśnie wtedy gdzieś był ten moment, że to wszystko w takich chorągiewkach po prostu. Gdzieś ten okres właśnie tego nasilenia po prostu był, tego kultu. I naprawdę, a wiecie, po prostu płakać zacząłem. Tak mnie Bóg dotknął i taki miałem obraz polskiej wsi. Że ta wieś, która właśnie jest tak bardzo po prostu maryjna, jest w tak strasznym stanie w Polsce. Tak wiele pijaństwa. Tak wiele ubóstwa, przekleństw różnych, chorób, tak? Ja jeździłem 2 lata na wsi i widziałem, co się dzieje, tak? Wiecie, że są domy, gdzie są klepiska z ziemi do dzisiaj, podłogi? Ziemia ubita jest. Tam, gdzie my jeździliśmy, to praktycznie, można powiedzieć, 90% rodzin wyglądało tak, że mężczyzna alkoholik, a kobieta jakoś musi poradzić i wiązać koniec z końcem, jakoś nakarmić dzieci, jakoś przeżyć po prostu. To jest 90% rodzin tak wyglądało. Tam, gdzie myśmy byli w pewnych wsiach. Kto to robi? Wierzę, że to jest wpływ tej duchowej mocy, naprawdę. Wiecie, kiedy ja potem nawróciłem się do Boga i kiedy zostałem ochrzczony Duchem Świętym i to, co ja wtedy poczułem, kiedy to, co Duch Święty przyniósł, to było takim kontrastem do tego, co tamta moc mi przynosiła w snach, że to jest w ogóle o rany, nie? Totalna łzy radości, wolność, miłość, tak? Po prostu kosmos. Kosmos. I to jest to, co przychodzi, co przynosi tak naprawdę Duch Święty i prawdziwe zbawienie do życia ludzi. Myślę też, że to jest moje zdanie. Że dlatego właśnie nas jest 0, ileś tam w Polsce, że tak naprawdę nigdy gdzieś nie było zwycięstwa w tym temacie nad naszym narodem. Wiecie, można w to wierzyć, można nie, w walkę duchową. Różni ludzie różnie mówią, ale naprawdę jest tak wiele świadectw o ludziach, którzy w pewnych momentach historii, w pewnych miastach czy narodach byli prowadzeni przez ducha do głębokiego wstawiennictwa w postach, w modlitwach, do momentu przełamywania duchowych mocy nad regionami, mówię, krajami, miastami. I to miało potem niesamowity owoc i wpływ na te miejsca. Niesamowity. John Mulinde, on opowiadał właśnie takie świadectwo, jedno z niesamowitych takich dla mnie, jak ja słyszałem to o realności walki duchowej w Ugandzie. Jak on mówi, że Bóg ich powołał, zespół iluś tam osób, gdzie oni szli od miasta do miasta właśnie i łamali te moce. I mówi, wiecie, opowiada bardzo dokładnie o pewnym mieście, gdzie był czczony Bóg Morza, bo mówi od 200 lat chyba, co 2 lata była ceremonia na nowo oddania tego miasta, miejscowości temu bożkowi. I słuchajcie, i tylko w okresie tej ceremonii pewne rzeki zaczynały płynąć. Po prostu cuda natury się działy. Po prostu ten duch kontrolował wszystko. Wszystko. Ja kiedyś, nie pamiętacie, mówiłem o różnych kataklizmach na ziemi i to było też powiązane bardzo z tymi rzeczami. To, co się stało na Haiti, nie wiem, czy wiecie, Haiti po prostu było oddane całkowicie wudu. Całkowicie. Była złożona ofiara po prostu ze świni dla diabła, żeby było zniesione niewolnictwo. I po prostu oficjalną religią było wudu. I później to, co tam było, te straszne trzęsienie ziemi, tak naprawdę było konsekwencją pewnych duchowych rzeczy. I tam, wiecie, i John Mulinde mówił, że kiedy weszli do tego miasta, pierwszy raz w tej miejscowości, gdzie ten był czczony Bóg Morza, i właśnie trafili na ten okres tych ceremonii, mówi, że zwołali konferencję chrześcijańską i mówi, że większość pastorów ją zbojkotowała. Nie chcieli nawet przyjść. Mówi, że to było tak silne, że kiedy szły korowody przez miasto, uwielbiające tamte bóstwo, to chrześcijanie ze zborów wychodzili, dołączali tych korowodów i więcej nie wracali do zborów. To się w głowie nie mieści, ale on mówi, tak było. I mówi, zaczęli głosić, nauczać, mówi beton totalny. Wiedzieli, że po prostu zmierzyli się z czymś, że w ogóle nie ma opcji w tym momencie z tym wygrać, więc wycofali się i spędzili, już nie pamiętam, ale wiele dni na poście i w stawiennictwie, i powiedzieli, Boże, my nie poddamy się, my chcemy tą miejscowość dla Ciebie. I w pewnym momencie Bóg im powiedział, wróćcie i zróbcie jeszcze raz konferencję. Wrócili, zrobili, było już trochę lepiej, przyszło więcej osób, ale on mówi, kiedy głosił pierwszy raz, John Mulinde stanął, mówi, że taki beton to samo. On mówi, później północy przepłakał przed Bogiem i tylko wołał, mówi, Boże, daj nam siłę przez to przejść. Żadnego efektu, nie docierało nic do ludzi. I następnego dnia, mówi, to jest jego świadectwo, kiedy głosił, kilka godzin głosił, nagle w czasie głoszenia poczuł, że ma atak serca. Tak się czuł, jak miał zawał. I po prostu Duch Święty mówi, idź dalej. I on mówi jeszcze około godziny z objawami ataku serca, ze strasznym bólem w klatce głosił jeszcze około godziny. I mówi, w pewnym momencie to było takie odczucie, jakby jakaś kurtyna pękła w sali. Coś mówi tak i wszystko się zmieniło. Patrzy na ludzi, twarze ludzi się zmieniły. I Duch Święty mówi, głoś, mówi teraz. A on mówi, Boże, a głoszył ze 4 godziny. A on mówi, ty nie głosiłeś do ludzi. Mówi, ty wcześniej moim mieczem walczyłeś z tą zwierzchnością. Teraz oni są wolni, teraz mów do nich. I Duch Święty dał im proroctwo wtedy i powiedział tak, nigdy więcej nie będzie zawarta tego przymierza na nowo z tym Bożkiem. I potem, kiedy nastąpił ten moment, gazety napisały, że pierwszy raz od ponad 200 lat nie ma tego. Zmieniła się gdzieś władza w ogóle? Nie wiem, już nie pamiętam tego. On nawet nie tłumaczył, co się stało. W każdym razie, słuchajcie, jaki był owoc. Mówi, kościoły natychmiast zaczęły rosnąć. Natychmiast. Wiele kościołów powstało. Kościoły, które były, ilośćkrotnie urosła ich liczba tych wierzących. I mówię, to był Bóg morza, tak? A my mamy Bozie. I to jest niby pod szyldem chrześcijańskim, ale tak naprawdę, powiem wam, to nie ma różnicy. To jest coś, co powstrzymuje ludzi przed prawdą Ewangelii. Tam to było bardzo pogańskie, tu jest, mówię, ubrane w ciuchy chrześcijańskie, tak? Ale to jest to samo. I wiecie, tak jak też sobie, jak myślałem nad tym, to by się nie udało bez wykluczenia Żydów z kościoła wtedy. Nie miałoby szans. Dlatego, że oni od tysięcy lat oczywiście upadali, grzeszyli nieraz, budowali świątynki, tak? Po prostu się bratali z innymi narodami. Ale generalnie był ten nurt, że dla każdego Żyda było jasne, jest jeden Bóg, którego powinniśmy czcić. Jeden Bóg. Pewnie tak. Ja tyle, myślę, że to jest jasne, nie chcę tam dalej mówić, ale myślę, że myśmy, może się pomódlmy o to. O nasze miasta, o kraj. Nie wiem, jeśli ktokolwiek gdzieś jeszcze mówię, ja powiem wam tak, no ja uważam, to, znaczy uważam, no to jest oczywiste, że jeśli gdzieś w domach mamy jeszcze jakieś takie rzeczy związane z tym kultem, to po prostu, kochani, wyrzućmy to. Jeśli to jest nasze, tak? Bo ja nie chcę iść do pokoju mojej mamy i to wyrzucać, chociaż dzięki Bogu mnie nie ma. I powiem wam naprawdę, u mnie się to stało w taki sposób, że bezboleśnie. Bo to było, tak? To ja się nawróciłem i to jeszcze było. I mówię, ja słyszałem różne rzeczy, tak? Niektórzy mówili, żeby na siłę wywalać rodzicom rzeczy i po prostu policja nawet była wzywana. To jest antyświadectwo. Absolutnie, kochani, tak nie róbmy. Ja mówię, ja wyczyściłem swój pokój. Miałem swój pokój, miałem jakieś pamiątki pierwszej komunii, jakieś coś tam, to wszystko wziąłem po prostu i wywaliłem. Ale swój pokój, tak? Ale nie szedłem do mamy i na siłę po prostu, bo to dla niej byłbym idiotą po prostu, jakimś sekciarzem. A mamy być dobrym świadectwem, tak? Mamy szanować autorytet, a rodzice są autorytami. Jeśli masz babcię, dziadka, to też jest dalej autorytet. I Bóg mówi, szanuj, nie możemy takich rzeczy robić, tak? Ale wiecie, u mnie to było tak ciekawie. Ja po prostu modliłem się, bardzo dużo się tak modliłem wtedy w domu. Zamykałem się w pokoju, modliłem się, mówię, godzinami. Ale też rozmawiałem z mamą, tak? I tak mnie tak Bóg prowadził, że ja też po prostu przez żarty trochę zaczynałem dotykać tego tematu. I właśnie na przykład tak, właśnie, że na przykład z siostrą i z mamą siedzę w pokoju i ten obraz jest, ja mówię, mamo, wiesz, czemu ma takie szramy? Czemu? Ja mówię, bo się zacięła przy goleniu, nie? I siostra moja wybuchła śmiechem, a mama to tak, hi, hi, tak, hi, 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 i tak po prostu 5 sekund się śmiała, 5 sekund była przerażona. I to się tak zaczynało, tak? Bo ludzie mają lęk przed tym. Lęk, tak? Tak, ale to trzeba tak jak mówię, no ja tak miałem, tak? I mówię, potem ileś razy rozmawialiśmy różne i oczywiście fragmenty ze słowa, jest ten kochany taki fragment, to się nawet w tysiąclecie chyba nazywa fajnie, satyra o bałwochwalstwie, tak? Jest rewelacja. Może ja to wezmę nawet. A u nas to jest bałwochwalstwo dowodem głupoty. 44 rozdział. To jeszcze może sobie to przeczytajmy tylko fragment. To jest fantastyczne. To jest to, jak sam Bóg widzi bałwochwalstwo, tak? Od 9 wersetu. Wytwórcy bałwanów są w ogóle niczym, a ich ulubione wytwory są bez wartości. Ich czciciele są ślepi, a oczywista ich niewiedza naraża ich na hańbę. Któż wytwarza bóstwo i odlewa bałwana, który na nic się nie zda? Oto wszyscy jego towarzysze narażają się na wstyd, a rzemieślnicy wszak to tylko ludzie. Niech się zbiorą wszyscy, staną, a przelękną się i wszyscy się zawstydzą. Kowal wytwarza je pracując przy żarze węgla, nadaje mu kształt uderzeniami młota i robi go za pomocą swojego ramienia. Gdy jest głodny, traci siłę, gdy nie pije wody, omdlewa. Ten kowal oczywiście, tak. Snycerz rozciąga sznur, kreśli zarysy czerwonym ołówkiem, wycina go dłutem, wymierza go cyrklem i wykonuje go na podobieństwo człowieka, jako piękną postać ludzką, która ma być ustawiona w domu. Narąbie sobie cedrów lub bierze cyprys albo dąb i czeka, aż wyrośnie najsilniejsze pośród drzew leśnych. Sadzi jodłę, która rośnie dzięki deszczom. Te służą człowiekowi na opał. Bierze je, aby się ogrzać. Roznieca także ogień, aby napiec chleba. Nadto robi sobie Boga i oddaje mu pokłon. Czyni z niego bałwana i pada przed nim na kolana. Połowę jego spala w ogniu, przy drugiej jego połowie spożywa mięso, piecze pieczeń i je dosyta. Nadto ogrzewa się przy tym i mówi, ej, rozgrzałem się, poczułem ciepło. A z reszty czyni sobie Boga, swojego bałwana, przed którym klęka i którym oddaje pokłon i do którego się modli, mówiąc, ratuj mnie, gdyż jesteś moim Bogiem. Nie mają poznania ani rozumu, bo zaślepione są ich oczy. Także nie widzą, a serca zatwardziałe także nie rozumieją. A nikt tego nie rozważa i nikt nie ma tyle poznania i rozumu, aby rzec. Jedną jego połowę spaliłem w ogniu i na jego węglach napiekłem chleba, upiekłem też mięso i najadłem się, a z reszty zrobię ohydę, i będę klękał przed drewnianym klocem. Kto się zadaje z popiołem, tego zwodzi omamione serce. Także nie uratuje swojej duszy, ani też nie powie, czy to nie złuda, czego się trzymam. Niesamowicie Bóg to przedstawił. Po prostu to jest tak proste. To jest tak proste. To jest to samo drewno, tak, z którego budowali domy, te same drewno, które palili. Myśmy wczoraj mieli ognisko, tak, to jest z drewna. A z tego samego potem drewna coś wystrugasz i się do tego modlisz i wołasz o ratunek. To jest szok. No to jest tak, zwiedzenie. Ja jeszcze tam powiem, myśmy wtedy, kiedy w tych Wygnanowicach byli, przez pewien czas mieszkał z nami człowiek uzależniony od heroiny. My go tam chcieliśmy nawracać, ale w końcu się nie nawrócił. Przynajmniej wtedy, kiedy myśmy go znali. Ale ten człowiek miał plan na życie. No bo potrzebował środków na narkotyki. Jaki to był plan? No nie wpadlibyście. Rzeźbił Jezuski. W tej samej chacie, gdzie myśmy byli. Myśmy się modlili, pościli, wielbili Boga, a on sobie w drugiej izbie siedział, po prostu sobie rzeźbił Jezuski, jeździł na jarmarki i po prostu sprzedawał to i miał na heroinę. To jest dokładnie to, o czym tutaj czytaliśmy. Dokładnie to. I ja nie wyobrażam, że ktoś sobie to kupił, gdzieś potem postawił i rozumiecie, i jak pomyślał o modlitwie, to mu się to od razu kojarzyło, że trzeba do tej figurki przyjść, klęknąć, po prostu ładnie, pobożnie się zachować i się modlić, tak? To jest... Dobrze. To jest też odpowiedź, czemu nieraz się czujemy gorzej. Naprawdę. Naprawdę. Kiedy się nasilają pewne modlitwy, pochody na miastach i tak dalej, wiecie, no jeszcze, no to jest wiadome, tak, te przypomnienie, że nasze miasto jest zawierzone właśnie Marii Fatimskiej, dekretem, uchwałą radnych miasta. Ja wam powiem, pamiętam, kiedy to było, Był wieczór, wyszedłem na miasto. Nie byłem nigdy w Indiach, ale pomyślałem, chyba jestem w Indiach. Główna ulica, wszędzie w oknach figurki, obrazy, palą się świeczki. Środkiem niepodległości, tak, grzeje pochód, niosą po prostu figurę dużą i takie... I tego typu... Ja nie, absolutnie nie śmieję się, nie obrażam. Ale wyszedłem i normalnie atmosfera kompletnie, ja się poczułem, jakbym nie był w moim mieście. Ja sobie myślę, w ogóle jakaś egzotyka totalna. Totalna. Naprawdę. I modliliśmy się, pamiętam, wtedy całą grupą byliśmy w lesie. Nie wiem, kto tam mógł być, nie pamiętam, ale modliliśmy się i powiem wam, był taki opór, było tak strasznie ciężko. Myślę, że coś na pewno, mówię, dokonało się, nie? Także, dobra. Co, wstańmy.